Z panem Grzegorzem spotykam się w lesie, w Gołębiewie. Pan Grzegorz jest prawie 20 lat po przeszczepie wątroby. Jak się pan czuje dzisiaj?
Czuję się fantastycznie. Mam nadzieję, że pani podziela taką opinię. Sam fakt, że znajdujemy się właśnie tutaj w tym miejscu, które dla mnie jest bardzo bliskie i bardzo wymowne, dlatego że jest to miejsce moich wielogodzinnych treningów biegowo-rowerowych. Właśnie w tym momencie przygotowuję się do startów w przyszłym sezonie, do startów triatlonowych.
I to jest tak, że to miejsce właśnie pozwala panu na trzymanie kondycji, na kontynuowanie tego zdrowia, bo to na pewno jest proces, tak zakładam.
Od momentu jakby odbicia się od zupełnego dna, ten przebieg leczenia jest wręcz książkowy, jest fantastyczny i jeżeli pani mnie pyta, jak ja się czuję, no to właśnie tak się czuję, że mam na koncie dwa starty w tych tak zwanych połówkach Ironmana. Wcale nie byłem ostatni. Moja sytuacja była bardzo beznadziejna. Ja do ostatniej chwili czekałem na nową wątrobę. No to już był stan kompletnie agonalny. Moja przygoda z nową panią wątrobą rozpoczęła się w roku 2002. Ja jakby do końca wiedziałem, że ja z tego wyjdę. Pomimo tego, że proszę sobie wyobrazić, człowiek nie ma siły podnieść telefonu, nie ma siły po prostu zrobić kilku kroków i widzi, że to życie po prostu ucieka. No a jednak się udało. To był pierwszy cud, że ta wątroba przyszła na czas. Drugim było to, że w ogóle przyjęła się. Kolejnym było to jakby przejście tej całej rehabilitacji. Ja musiałem się uczyć jakby stać na podłodze.
Tak, patrzę na pana, rozmawiamy, to ciężko uwierzyć, że jest pan po takich dramatycznych przeżyciach.
Tak, to prawda.
Bardzo mnie to ciekawi. Zawsze mnie to ciekawiło też. Leki immunosupresyjne, które przyjmują osoby między innymi po przeszczepach, czyli leki, które obniżają odporność, żeby organizm nie odrzucił przeszczepionego organu. Te leki pan bierze cały czas, czy ich dawka jest zmniejszana? Trzeba je rzeczywiście brać do końca życia i czy to jest uciążliwe?
Codziennie sobie aplikuję właśnie dawkę tak zwanych immunosupresantów, które tak jak pani powiedziała, z jednej strony podtrzymują to moje nowe życie, ale z drugiej strony stanowią ogromne zagrożenie, zwłaszcza w obecnych czasach właśnie pandemicznych. Poza tym, jeśli chodzi o moje życie w porównaniu do tego, które prowadziłem wcześniej, kiedyś profesor Religa powiedział, że po to się ludziom wszczepia nowy organ, żeby mogli prowadzić normalne życie i żeby mogli cieszyć się tym życiem. I to jest tutaj klucz. Ja mogę powiedzieć, że jestem szczęściarzem, bo jak do tej pory mój przebieg leczenia jest wręcz książkowy, więc mogę sobie pozwalać na takie hasanie po triatlonach i tak dalej. Chociaż niekoniecznie jakby polecam wszystkim pacjentom po transplantacji dokonywania jakby takich w pewnym sensie też można powiedzieć szaleństw.
A to jak pan opowiada, jak pan wspomniał o tym, że będąc na oddziale miał pan taką wielką wolę życia, przetrwania. Może też po części wynika z tego, że miał pan wcześniejsze doświadczenia związane z przeszczepem, z taką dramatyczną sytuacją. Wspomnę tutaj o pana bracie, który również przeszedł przeszczep wcześniej, jeszcze przed pańską chorobą.
Kiedy w 2001 roku właśnie wiozłem brata ze Szczecina po jego pierwszym przeszczepieniu nerki, nie mogłem się spodziewać, pewnie nikt by się nie spodziewał, że dokładnie rok później taka sytuacja po prostu spotka właśnie mnie. Kiedy usłyszałem, że zostałem zgłoszony na pilne przeszczepienie wątroby, to muszę powiedzieć, dopiero wtedy sobie zdałem sprawę z tego, jakby w jakim położeniu się znalazłem. W związku z tym, że mój brat chorował i miał to przeszczepienie, ja zdecydowanie więcej wiedziałem. Byłem już wyedukowany na temat właśnie immunosupresji, na temat w ogóle transplantacji. Ale to nie jest to samo, kiedy człowiek zderza się po prostu z taką rzeczywistością. Ale ta świadomość po prostu, że z jednej strony, że to jest po prostu cała magia, że człowiek może dalej żyć dzięki temu, że na przykład rodzina tego dawcy zgodziła się właśnie na to. I to jest ogromny problem w naszym kraju. Właśnie edukacja, uświadamianie co do jakby ważności rozmowy w rodzinach o swojej decyzji, o tak zwanej woli.
To cały czas jest lekcja do odrobienia, bo ja mam wrażenie, że ta wola jest większa. Sama już od 10 co najmniej lat noszę to oświadczenie woli w portfelu.
Tak, tylko zawsze ostateczną decyzję podejmuje rodzina i też nie ma się co dziwić, bo to jest po prostu niewyobrażalna trauma podejmować taką decyzję. Czy organy osoby, która właśnie właśnie odeszła. Czy jesteśmy w stanie podjąć takie wyzwanie? I, no bo to jest w pewnym sensie naprawdę mentalne wyzwanie. I móc jednocześnie uratować kolejne życie.
Te wszystkie doświadczenia zaowocowały tym, że postanowił pan działać fundacyjnie, założyć fundację. Ona powstała kilka miesięcy temu. Czym się zajmujecie?
Nasza działalność została sformatowana przez szalejącą pandemię, która, tak jak już wcześniej powiedziałem, z uwagi na terapię immunosupresyjną stanowi zdecydowanie wiele większe zagrożenie wobec pacjentów właśnie po transplantacji. O ile śmiertelność w naszym społeczeństwie spowodowana pandemią jest na poziomie 2%, to śmiertelność w naszej populacji kształtuje się na ponad 20%. Od samego początku, kiedy była mowa o szczepionkach na grypę, a o szczepionkach na tego wirusa mogliśmy sobie jeszcze właściwie pomarzyć, pisaliśmy szereg listów do co najmniej kilkudziesięciu polityków ze wszystkich opcji z prośbą o interpelację do pana ministra i uwzględnienie naszej sytuacji, zabezpieczenie szczepionek na grypę. Potem, kiedy się okazało, że szczepionka wchodzi na rynek, szczepionka przeciwko COVID-19, no to dorzuciliśmy do tego oczywiście kwestię zabezpieczenia tych szczepionek i cały czas lobbowaliśmy za uznanie naszej grupy jako szczególnie zagrożonej. Miałem ogromny honor wystąpić w kilku posiedzeniach Sejmowej Komisji Zdrowia. Nasze działania też docenił Rzecznik Praw Pacjenta, który zaprosił nas na spotkanie, które zaowocowało tym, że zostaliśmy zaproszeni do Rady Pacjentów właśnie przy Rzeczniku Praw Pacjenta. To jest też w ogóle głos o to, żeby w końcu ludzie wiedzieli, że jest taka populacja, jak pacjenci po transplantacji, którzy no, mają bardzo specyficzne
potrzeby, jakby nie patrzeć, potrzeby życiowe po tych dramatycznych przeżyciach.
W związku z tym napisaliśmy list otwarty do pana ministra zdrowia i do najważniejszych instytucji z obszaru transplantologii o wydanie takiego jakby stanowiska, jednoznacznego opowiedzenia się, czy nasi pacjenci powinni być zaszczepieni, czy to jest jakieś zagrożenie, ponieważ nie było oficjalnego stanowiska. Otrzymaliśmy odpowiedź z Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, że prace dalej trwają. Oczywiście od krajowego konsultanta do spraw transplantacji. I w związku z tym powołano posiedzenie zespołu do spraw transplantacji przy Senacie. I proszę sobie wyobrazić, kilka dni, bo to było w piątek, w ubiegły piątek, a w ubiegłą środę zmieniono w ogóle rekomendacje, to znaczy pacjentów, naszych pacjentów po transplantacji z drugiej grupy przesunięto do pierwszej. Mamy poczucie ogromnego sukcesu, ponieważ nasza praca, która od samego początku naszej działalności szła w kierunku właśnie lobbowania w kontekście no, śmiertelnych zagrożeń, jeśli chodzi o COVID-19, przyniosło taki efekt. To jest sukces całej naszej społeczności, wszystkich pacjentów, powiem szumnie całej transplantologii, która w ostatnich latach nie doświadcza sukcesów. Liczba przeszczepień w naszym kraju jest bardzo niska. Znajdujemy się na 6. miejscu, ale niestety od końca w Europie, jeśli chodzi właśnie o liczbę przeszczepień na milion mieszkańców. Nasze kolejne działania właśnie będą szły w kierunku poprawy tej sytuacji, jeśli chodzi właśnie o tak zwaną donację, czyli dawstwo organów. I oczywiście cały czas podnoszenie tej świadomości społecznej.
Ale chcecie robić jakieś akcje? Macie już na to jakiś pomysł?
Tak, oczywiście. No, pomysłów mamy całą masę. Napisałem list do pani prezydent Gdańska, pani Dulkiewicz, z rozlicznymi propozycjami, jeśli chodzi o właśnie działanie w tym zakresie, na poziomie właśnie samorządowym. Nie chciałbym tutaj zdradzać jeszcze, jakie to są pomysły. Poza oczywiście narodowymi programami, inicjatywami na poziomie rządowym, wydaje mi się, że tutaj prace powinny pójść na poziomie właśnie samorządów również. Jesteśmy bardzo ambitni, bardzo pracowici. No i już mamy, wydaje mi się, niemałe sukcesy. To jest dopiero początek bardzo trudnej, ciężkiej drogi.
Początek drogi, której przyświeca hasło specjalne.
Tytuł piosenki zespołu The Smiths, There is a light that never goes out. Jest pewne światło, które nigdy nie gaśnie. Kiedy się zastanawiałem nad właśnie takim jakby przewodnim hasłem, też i lekko marketingowo PR-owskim, Nie miałem wątpliwości, że to jest najbardziej optymalne hasło, które jakby też odzwierciedla całą sferę mentalną. Najgorsze chwile, które przeżywałem przed operacją IPO, dlatego że mogę powiedzieć zdecydowanie, że gdyby nie muzyka, oczywiście na pierwszym miejscu, gdyby nie pewne osoby mi najbliższe. I na drugim miejscu właśnie, gdyby nie ta muzyka, no różnie by to było. Polecam Państwu i mam nadzieję, że może na Waszej antenie usłyszymy kilka dźwięków.